czytać. Każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
A dziś pytamy, proszę Państwa, o ogromne zanieczyszczenia. Mówimy oczywiście o terenach pozachemowskich. Żaneta Walentyn, witam Państwa. Z nami są pani Renata Włazik. Pani jest po prostu mieszkanką Łęgnowa, zaniepokojoną. Utworzyła taką grupę inicjatywną, można by rzec, która walczy o to, żeby coś z tym problemem zrobić. Pani Elwira Jutrowska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Witam Panią.
Dzień dobry.
I pani Małgorzata Witkowska, naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska.
Inspekcji.
Tak, inspekcji. Tak, oczywiście, inspekcji. I miała też z nami być pani Maria Dąbrowicz, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ale jak się nieoficjalnie dowiedziałam, pilnie została wezwana do wojewody, być może w sprawie Łęgnowa, ale tego nie wiemy. Tego nie wiemy, więc może pani dyrektor się spóźni, a może do nas w ogóle nie dotrze. W każdym razie w tej chwili jeszcze jej nie ma. Proszę Państwa, mówimy dziś i mówimy już tak naprawdę od wielu lat o terenach pozachemowskich, o terenach bardzo zanieczyszczonych, o składowisku Zielona, o tym, że ujęcie barierowe, które jest takim filtrem swoistym, to tak dla słuchaczy taka informacja, o tym, że ono jest zamknięte od wielu lat, że właściwie nie ma sposobu na firmę, która to jest właścicielem tego ujęcia barierowego, bo kupiła teren z ujęciem barierowym i sobie to ujęcie zamknęła niezgodnie z prawem, że nie ma na nią sposobu. O tym już mówimy od wielu, wielu lat. Ja na koniec zapytam pewnie panią z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska będzie niezręcznie odpowiedzieć na to pytanie, ale zapytam panią Renatę, czy nasze państwo jest wobec tego bezradne wobec takich sytuacji? No chyba, że panie zechcą odpowiedzieć, ale rozumiem, że może być niezręcznie. Natomiast zanim będziemy mówić o bezradności, to powiemy o tym, że o czym też informowaliśmy, już zdeterminowana, zdenerwowana grupa mieszkańców Łęgnowa pojechała do kancelarii premiera na spotkanie z przedstawicielem rządu. Tak?
Tak.
Pani Renata Włazik.
9 lutego na ręce pana ministra Szrota złożyliśmy petycję właśnie o przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom na dawnych terenach pozachemowskich i głównie na Łęgnowie wsi, ale także wspomnieliśmy o wszystkich terenach przynależnych, o Łęgnowie, o Otorowie i innych, bo to nadal nie jest zbadane. AGH dokonało czegoś niesamowitego i dało na dzień dzisiejszy, poza tym wszystkim, co robiły inne instytucje, badania z tego terenu.
Najnowsze badania to są.
To są te jesienne, które są dzięki mieszkańcom, którzy wyrazili zgodę, zaznaczam anonimowo, na przebadanie swoich przydomowych studni. Dzięki temu mamy najnowsze badania, które no niestety nie są optymistyczne i z wynikami tych badań oraz naszą petycją pojechaliśmy do premiera. Tam zostaliśmy przyjęci i mnie to spotkanie bardzo optymistycznie napawa, ale mam nadzieję, że zaczną się niebawem jakieś działania konkretne, że zacznie się też, że tak powiem, jakieś spotkanie z mieszkańcami, wysłuchanie ich opinii na ten temat i wspólnie znajdziemy konkretne rozwiązanie, bo tutaj są właśnie panie z Wiosiu i nieobecna pani z Dosiu, którzy do tej pory wykonywali wiele w tej kwestii, ale
niewiele z tego wynikało
dokładnie,
tak naprawdę.
Bo też wiemy, że te panie gdzieś są ograniczone swoimi środkami, zasobami też ludzkimi i zrobiły to, co w ich mocy, ale dalej
też prawem, obowiązkami. Panie mają określone obowiązki, je wykonują, ale więcej zrobić nie mogą. To już, jak domyślam się, należy do innych organów. Inne organa w to też były, proszę Państwa, jakby wciągnięte, bo przecież sprawa była zgłaszana i prowadziła te sprawy, nie tę sprawę, ale te sprawy prokuratura. bo tych spraw jednak trochę było i ratusz zgłaszał do prokuratury i z tego, co mi wiadomo, również wioś, prawda? Sprawę. Zaraz zapytam, czy ona się zakończyła, czy nie. Tych spraw było kilka i one tak się toczyły. Czy nadal się toczą? Tego nie wiem. Zaraz zapytam, jak ze sprawami, które zgłaszał wioś, ale proszę Państwa, jeszcze zanim do tego przejdziemy, co wykazały, jakby Pani mogła w kilku zdaniach powiedzieć, te badania AGH, czyli Akademii Górniczo-Hutniczej?
Tak, to znaczy ja bardzo chciałabym podziękować Akademii Górniczo-Hutniczej, że wysłała tutaj swoich pracowników, a głównie pani Dorocie Pili, która tutaj kiedyś przeprowadzała doktorat i jej te wyniki, które uzyskała, ją zatworzyły, a potem władze tej uczelni zezwoliły jej na dalsze badania, przyłączył się do tego pan Mariusz Czop. Oni przeprowadzili właśnie na jesień badania i zbadali dokładnie 53 przydomowe studnie, z czego wyszło, że w 10% jest bardzo duży wynik fenolu. Te wszystkie badania i te wyniki są publikowane właśnie na grupie, którą założyłam na, nie wiem, czy mogę powiedzieć, na Facebooku.
Może
Zachem, AGH Łęgnowo Wieś, badanie wód gruntowych
czyli ja w pięciu studniach był fenol, tak?
Tak, ale bardzo, znaczy w bardzo wielu, ale w tych 10% z tych przebadanych to w bardzo wysokiej strefie, bo mniej więcej tam jest coś takiego, że w jednej ze studni jest około 1987 próbka fenolu, a dopuszczalne jest 2. To w tych tam takich dokładnych
jednostkach.
Ja się na tym po prostu też nie znam dokładnie, nie chcę robić siebie tutaj eksperta. U mnie pod moim domem też wykryto fenol. Jest to w minimalnej ilości i moje działania są chociażby po to, żeby zapobiegać degradacji mojego miejsca, ale też innych. Ja jestem matką i ja nie chcę, żeby moje dziecko żyło na tak zanieczyszczonej ziemi, zwłaszcza, że to nie jest z naszej winy. Tutaj nikt z mieszkańców nie jest winny, a do tego czasu nikt w żaden sposób nam nie pomagał. Ten temat był zawsze spychany mocno pod dywan. Dziękuję wszystkim mediom, które zaczynają nagłaśniać temat. Dziękuję właśnie tutaj panią z wioś, a przede wszystkim pani Marii Dąbrowicz i wcześniejszemu dyrektorowi panu Wrzosowi, którzy widzą ten problem i zaczynają to nagłaśniać. A przede wszystkim też
proszę
panu...
Proszę państwa, ale ja przerwę na chwilę. O tym dziennikarze piszą i mówią od lat. To nie jest tak, że my zaczynamy to nagłaśniać, tylko my piszemy, wioś bada i kontroluje,
tak.
RDOŚ robi, opracowuje projekty
ale teraz
remediacji,
mamy te badania,
ale nic z tego nie wynika.
Wcześniej, tak, na taką dużą skalę, bo tutaj panie z wiosiu robią, ale one w ograniczonej skali to robiły, bo mają ograniczone zasoby. Ja też mam nadzieję, że to się za chwilę zwiększy, że panie dostaną większe nakłady i większe możliwości na przeprowadzenie tych badań na większą skalę.
No dobrze, ale
skalę.
Badania już mamy. Pytanie, czy ktoś w ogóle coś z nimi zrobi, zanim oddam głos pani dyrektor. Jeszcze tylko podam 345 50 90 albo 50 60 nasz numer telefonu tutaj do studia i proszę bardzo pani dyrektor, chciała pani zabrać głos w tej sprawie przed chwilą.
Tak,
pani Elwira Jutrowska.
Witam państwa. Chciałam zabrać głos, ponieważ chciałam powiedzieć, że teren zachemowski jest obiektem i kontroli, i badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska już od wielu, wielu lat.
Tak.
Praktycznie jest tam wykonanych kilkadziesiąt kontroli, bo pamiętajmy, że oczywiście sam Zachem był kontrolowany przez wiele lat przez inspekcję, ale w tej chwili tereny pozachemowskie to jest również kilkadziesiąt podmiotów różnych, które w różny sposób korzysta ze środowiska na tym terenie.
Bo teren został podzielony na działki sprzedane.
Tak, teren został podzielony na działki sprzedane. I te podmioty korzystające ze środowiska również pozostają pod naszą stałą kontrolą. A oprócz tego również zaczęliśmy od 2014 roku prowadzić badania wód podziemnych, jako że bariera została wyłączona, a firma Gamatronic tej bariery nie włączyła. W związku z powyższym zaczęliśmy prowadzić badania wód podziemnych, żeby również mieć wiedzę, w jaki sposób są te wody podziemne zanieczyszczone. Natomiast mamy ewidentnie do czynienia z zanieczyszczeniem historycznym. Pamiętajmy, że Zachem to nie powstał 10 lat temu czy 15. Historia Zachemu sięga lat 40., gdzie w latach 50., 60., 70. nie obowiązywały żadne prawo ochrony środowiska. Ja tu nawet pozwolę sobie zacytować, że zgodnie tutaj z artykułem 135 ustawy prawodnej 74 roku Zachem uzyskał w 76 roku zwolnienie z obowiązku wykonania urządzeń zabezpieczających Wisły przed zanieczyszczeniem do roku 1980. Więc jest to ewidentnie zanieczyszczenie, które ma charakter historyczny.
Tak, z całą pewnością, ale olbrzymie, prawda?
Tak,
ale
oczywiście.
Olbrzymie. I teraz musimy się z tym borykać.
Tak, no jeszcze szczegółowo, poza tym, że w tej chwili prowadzimy badania monitoringowe, również szczegółowo analizujemy wyniki badań wód podziemnych, do których podmioty Zachem były zobowiązane do przesyłania nam tych wyników. I tutaj te wyniki z lat 90. są jeszcze bardziej przerażające niż te, które mamy w tej chwili. Ponieważ chociażby w piezometrze P13, który jest zlokalizowany przy ulicy Zielonej, siarczany osiągały w 1997 roku ponad 10 tysięcy miligramów w litrze stężenia.
Nam to nic nie mówi, ale to jest wielokrotne, jak się domyślam, przekroczenie
tak,
normy.
Tak, jest 250. W tej chwili jest tam stężenie w granicach 390-300 miligramów, ponieważ również prowadziliśmy badania przez cały rok, żeby zobaczyć, jak te wskaźniki się zmieniają w ciągu roku. No, oczywiście one są od 400, wahają się do 800 miligramów. To są nadal wartości mocno pozaklasowe. Natomiast tutaj mówię, proszę zobaczyć, jakie to zanieczyszczenie było jeszcze 20 lat temu, tak? Co samo z fenolami.
Ale 20 lat temu, proszę pani dyrektor i proszę pań, poza tym, że mieliśmy już tą wiedzę, to coś z tym robiliśmy?
Tak, były prowadzone działania naprawcze. Wojewoda w 2007 roku wydał dwie decyzje dotyczące działań naprawczych.
Naprawdę, to ma pani Małgorzata Witkowska.
Przede wszystkim lata 70., 80., 90. to są początki budowy urządzeń ochronnych typu składowiska, które były izolowane od gruntu, oczyszczalnia ścieków dla ścieków pochodzących i z tego zakładu, i z zakładów sąsiednich oraz z miasta. Była wybudowana centralna stacja neutralizacji, która przejmowała i neutralizowała te najbardziej szkodliwe, najbardziej takie ostre strumienie ścieków. Także to jest czas, kiedy zaczęto normować dla tego zakładu warunki korzystania ze środowiska, wydawać pozwolenia sektorowe, później pozwolenie zintegrowane, które podlegało kontroli i można było odnosić warunki, które zakład spełniał, do konkretnych normatywnych aktów, ewentualnie czy nakładać kary, czy tutaj orzekać o obowiązku usunięcia niektórych nieprawidłowości.
No tak, ale drugie panie, to nie wystarczyło, wszyscy o tym wiemy, prawda, bo być może za późno, na pewno za późno zabrano się za jakieś takie działania ochraniające środowisko i teraz mamy olbrzymi problem. I teraz pani dyrektor wspomniała, że od 2014 roku Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska bada tam wody gruntowe, tak?
Znaczy tak, badamy wody w piezometrach, natomiast również analizujemy na bieżąco te wyniki, które do nas spływają z monitoringu, do których jest prowadzony podmiot korzystający ze środowiska.
I czy coś się zmieniło od 2014 na plus, na minus?
Znaczy tutaj w zasadzie trudno mówić na plus czy minus, ponieważ stężenia oscylują w bardzo szerokim zakresie w zależności od warunków hydrologicznych. Natomiast, żeby określić rzeczywiście, w jaki sposób, w jakim tempie migrują te zanieczyszczenia, to na pewno są potrzebne dokładne badania hydrogeologiczne.
I te zrobił AGH, jak się domyślam.
Tak, bo tutaj...
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej.
Tak, bo tutaj WIOŚ bada, ale z tego, co się orientuje, to niespełna w 10 miejscach, a AGH przebadało ponad setkę miejsc, a uważa, że należy jeszcze o wiele więcej. Więc dzięki tym badaniom mamy dowód tego, że te wszystkie działania, które były do tej pory, tak naprawdę niewiele dawały i powodują rozprzestrzenianie się tych zanieczyszczeń i zagrażają ludziom tam mieszkającym. To jest około 1200 osób z mojej wiedzy i idzie to w stronę Wisły w niebotycznym tempie.
Tak.
Jeżeli natychmiast się nie podejmie jakichś działań, to może wyglądać to nieciekawie. Bardzo niedobrą sprawą jest to, że wyłączono pompy, które tam oczyszczały i trzymały.
Ujście barierowe, tak?
I pomimo, że jest wyrok sądu mówiący, że ma być to natychmiast włączone, to nadal syndyk tego nie wykonuje. Dla mnie
ale Sendek, przepraszam, właścicielem jest firma prywatna tego ujścia barierowego, nie Sendek. Pytanie, dlaczego ta działka z ujściem barierowym została sprzedana, to jest inna rzecz, prawda? Natomiast ona już została sprzedana i to właściciel tego nie wykonuje. Pani Małgorzata Witkowska, jeszcze tylko powiem, 345 50 90 albo 50 60 z dziennikarskiego obowiązku, to jest oczywiście numer telefonu dla Państwa.
Ja muszę dodać, że syndyk sprzedał to prywatnej firmie, która nie włączyła bariery. Ta bariera działała, to gwoli jeszcze uzupełnienia, działała w okresie od wiosny do jesieni.
Mhm. Z uwagi na to, nasze działania zmusiły również infrastrukturę w 2014 do włączenia bariery.
Tak, bo również jak my wchodziliśmy pierwszy raz na kontrolę do syndyka, to on nie miał wiedzy, że takie urządzenia są, że należy je eksploatować. I dopiero
syndyk nie wiedział o tym?
My wchodziliśmy prawie równocześnie z panem syndykiem, który przejmował ten zakład.
Syndyk przejął tą całą spuściznę, upadłą tak, nie wiedział, co tak, przejął.
Na początku tak wyglądało.
I faktycznie nasza kontrola zmusiła syndyka do włączenia bariery w 2014 roku.
Ja może dokończę. W 2015 bardzo, tak. Barierą dysponowała już prywatna spółka i tutaj ona nie dokonała włączenia, nie udało nam się skontrolować i tutaj w tych sprawach skierowaliśmy wnioski do prokuratury, ponieważ utrudnianie kontroli jest wykroczeniem, przestępstwem, nie można tego robić. Mhm. Sprawa jest w toku, pani redaktor przedtem pytała, jak to się kończy.
A kiedy państwo to zgłosili? Kiedy
w 2015 jeszcze się nie zakończyła.
No
wiemy,
właśnie,
że jest sprawa na etapie postępowania sądowego, natomiast nie mamy informacji, być może się zakończyła i nie dostaliśmy wyroku, ale informacji takiej nie posiadamy.
Ale jako zgłaszający to nie chyba mamy. Powinniście dostać taką informację.
Być może się nie zakończyło.
Bo z tego, co ja wiem, to no i ratusz zgłaszał też do prokuratury. Proszę panią się coś dodać.
Też z tego, co wiemy, w tej sprawie
no
prowadził
właśnie
działania.
I to i prokuratura te sprawy prowadziła. Nie znamy wyników, ale nic się nie zmieniło tak naprawdę,
zmieniło
jeśli chodzi
się
o ran.
Jest jedna bardzo duża, istotna zmiana, że ten zakład miał pozwolenie na pobór wód podziemnych. To było wprawdzie na wniosek Zachemu pozwolenie udzielone, ale przeszło z mocy prawa na nowego nabywcę i to pozwolenie wygasło. To jest dość duża zmiana.
To jest
bo na
duża
dzień
zmiana i
nie
na, chwilę,
można go zobowiązywać
na chwilę
do
pani
tego.
Przerwę i mamy telefon. Halo, słyszymy się? Halo? Wyłączyłam niechcący te, przepraszam. Co to w toku dyskusji niechcący wyłączyłam słuchacza. Prosiłabym o jeszcze jeden telefon, bo niechcący nadusiłam na jeden guziczek więcej niż trzeba. Proszę, więc 345 50 90 albo 50 60. Więc jeszcze raz powtórzmy, pani naczelnik.
Pozwolenie wygasło
i teraz mamy telefon. Halo?
Halo.
Witam. Tak, teraz się słyszymy, teraz pana nie wyłączyłam. Przepraszam.
No bardzo dobrze. Proszę państwa, jesteście wszyscy w wielkim błędzie. Tam jest moja córka, moje nazwisko jest Marian Własik. 30 lat pracy w Zachemie. Obsługiwałem te pompy bariowe. One nie są sprzedane. One są na terenie lasów państwowych przy ulicy Prądnoskiej i przy torach. To wyłączył syndyk. One nie są sprzedane. To powinno być cały czas pracować. Nie byłoby tego zagrożenia.
A ja mam takie informacje, proszę pana, drogi słuchaczu, że kupiła to poznańska firma.
Ale proszę panią, nie. Macie, proszę zrobić wizję lokalną, ja wszystko pokażę.
Ale to nic wizja lokalna nie da, tylko dokumenty kupna sprzedaży.
Proszę panią, ale bardzo przepraszam, pompy nie są na terenie Zachemu.
A my nie twierdzimy, że pompy są na terenie
tak,
Zachemu.
Tak, ujście barierowe jest w tym miejscu, które
pan
kupiła.
Wskazuje,
tak.
Ale to miejsce urządzenia zostało sprzedane.
Nie, pompy są na terenie lasów państwowych.
Zgadza się, to się zgadza, są na terenie lasów państwowych, ale dysponuje nimi firma prywatna z Poznania.
Proszę panią, ale nie ma prawa na terenie lasów, rozmawiałem z nadleśniczym, z leśniczym, nie ma prawa żadnej dyspozycji tej firmy do tych rzeczy. Nie zapłacili lasowi grosza i las tylko nie likwiduje dlatego dla dobra mieszkańców.
No to już są sprawy,
to już są sprawy tak. Dziękujemy panu bardzo.
Proszę, ja jeszcze przewodniczący Rady Osiedla zawiozłem wszystkich w niedzielę, pokazałem, bo wszyscy nie mieli zielonego pojęcia.
Gdzie są te ujścia barierowe?
przy torach, ulica Plątnowska.
Wielokrotnie byłyśmy tam na wizji, posiadamy zdjęcia z tych wizji, ustalenia i z właścicielem dawnym. My byliśmy i w toku wizji prowadzonych łącznie przez wiele organów razem, organizowanych przez regionalną dyrekcję.
Lasy Państwowe są właścicielem
tego
terenu.
To chyba dzisiaj nie rozwiążemy tego problemu. Dziękuję Panu bardzo. Wszystkiego dobrego. Życzę i zachęcam Państwa do telefonowania. Mieszkańców Łęgnowa, ale nie tylko oczywiście mieszkańców całego regionu. Proszę Państwa, wróćmy jednak do jakby meritum naszej dyskusji. Jak wiadomo, i mamy jeszcze jeden telefon, jeszcze raz poprosimy Panie o wysłuchanie, tak? Słyszymy się, jesteśmy na antenie.
Witam serdecznie.
Halo? Słychać Pana. Jeszcze raz, bo nie słyszę.
Bogdan Zakranowski, witam serdecznie.
Witam serdecznie, przepraszam Panie Radny, witam serdecznie, tak.
Witam serdecznie.
Proszę bardzo, chciał się Pan wypowiedzieć teraz na antenie, tak, bardzo proszę. Tak.
A już można?
Tak, już można, jest Pan cały czas na antenie.
Witam serdecznie, ja chciałbym powiedzieć jasno wyraźnie, że Pan Wojewoda ma w tej chwili wszystkie narzędzia do tego, aby sprawę rozwiązać.
A ja jestem ciekawa, czy ma wszystkie narzędzia, bo to nie jest chyba takie proste, Panie Radny, że ma wszystkie... A co zamierza zrobić z tymi narzędziami? Co będzie robił? Czy Pan zna kolejne kroki Pana Wojewody? Co zamierza z tym zrobić?
Był Pana Wojewody, a dzisiaj dostałem pismo z sekretarza stanu.
Pani Renata też ma to pismo, tak? Takie. Proszę.
Jest to wyraźnie napisane. Do wiadomości. Pan minister środowiska, pan minister spraw wewnętrznych i administracji, pan minister zdrowia. Trzeba tylko uruchomić te rzeczy, które zostały wskazane przez rząd polski. Mm-hmm. Zachęcam pana wojewodę do pracy, nic więcej.
Rozumiem.
Pan wojewoda ma wszystkie argumenty i wszystkie możliwe rzeczy, które rząd polski posiada w swoich rękach. Tylko trzeba popracować.
A to tak zabrzmiało, jakby wojewoda nie chciał pracować, tak się panu zdaje?
Ja tego nie widziałam. Pan wojewoda z nami się spotkał, obiecał, że jak dzisiaj nie ma pani Marii Dąbrowicz,
nie
znaczy,
ma.
Że pan wojewoda już pracuje.
Rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Wszystkiego też dobrego bardzo. I do usłyszenia. To samo pismo ma w ręku pani Renata Włazik. To ja bym prosiła o odczytanie, bo ono jest krótkie.
Tak, to jest do pana Mikołaja Bogdanowicza, wojewody kujawsko-pomorskiego. Uprzejmie informuję szanownego pana wojewody, że do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynęła petycja zbiorowa 906 podpisów dotycząca rozbrojenia bomby ekologicznej na terenie Zachemu Bydgoszcz. Na podstawie artykułu, to może pominę, to umieszczę jeszcze na grupie też. Przekazuję ją według właściwości z prośbą o pilne zajęcie się sprawą wraz z podległymi służbami. W załączniku do niniejszej petycji przekazuję również opracowanie doktora habilitowanego inżyniera Mariusza Czopa z Akademii Górniczo-Hutniczej odnoszące się bezpośrednio do tematyki petycji i do wiadomości pana Henryka Kowalczyka, minister środowiska, pana Joachima Brudzińskiego, minister spraw wewnętrznych i administracji, pana Łukasza Szumowski, minister zdrowia, pana doktora habilitowanego inżyniera Mariusza Czopa AGH, pana Bogdana Dżakonowskiego, Rady Miasta Bydgoszczy. Ja chciałam po prostu też zauważyć, że tak jak tydzień temu, czy nie, to już dwa tygodnie temu w Sejmiku bardzo podobne, znaczy poszła taka wiadomość,
radnych, tak, i też prośba do rządu, żeby się
rząd
tym zajął.
Się tym zajął. Mhm. Wcześniej wszystkie sygnały były tutaj z Urzędu Miasta, żeby tą sprawą, że to jest zbyt ciężkie dla miasta, że ma się tym zająć rząd, więc z tego też tytułu od grudnia były zbierane podpisy pod petycją. Pojechaliśmy jako mieszkańcy i Rada Osiedla z panem Dżakanowskim, jedynym radnym, który był zainteresowany od samego początku tutaj tym tematem.
Teraz mam nadzieję, że Roman Jasiakiewicz też od lat się tym interesuje. To jest radny wojewódzki.
Dokładnie. Ale wszyscy, że tak powiem, przerzucili temat do rządu. Na tym spotkaniu u pana ministra Szota było powiedziane, że przekazuje to właśnie do wojewody, żeby on tutaj rozdysponował i stwierdził. I ja naprawdę liczę, bo też po tej osobistej rozmowie z panem Mikołajem Bogdanowiczem, że ta sprawa zacznie przybierać właściwy
ton. Zastanawiam, co może zrobić wojewoda w tej sprawie, jeśli na przykład ujęcie barierowe zostało sprzedane, bo jednak to jest chyba ta właściwa wersja. prywatnej firmie. Panie z Wiosiu nie mogą wejść tam na kontrolę, bo weszłyby na prywatny teren, tak?
To znaczy kontrolę my przeprowadzaliśmy, wizję z, bo tutaj do, na teren jest dojście, tak jak tutaj pan, który dzwonił, mówił, to jest teren ogólnie dostępny, on nie jest w żaden sposób ogrodzony.
No ale nie możecie wejść, włączyć?
Nie możemy włączyć, nie mamy dostępu do urządzeń i teraz tak naprawdę do włączenia tych urządzeń zdaje się, że Regionalna Dyrekcja zobowiązała syndyka. Czy ta decyzja jest już w mocy, w obrocie prawnym?
A dlaczego
jest
syndyk miałby to zrobić, jeśli to,
znaczy,
to nie należy
ja
do niego?
Ja słyszałam również nieoficjalnie w tym momencie, że ta decyzja się ukazała, natomiast nie znam dalszych losów, szczegółów nie znamy, do wiadomości WIOŚ tego nie otrzymał. My kontrolując ten teren, robiliśmy wizję, robiliśmy ustalenia, bo można stwierdzić, czy urządzenia typu pompy, czy rurociąg jest rozmontowany, czy on jest w całości. Możemy zapytać i takie pytania były kierowane do wodociągów, czy przejmują wody tutaj z ujęcia, więc wiemy, że na pewno nie. Natomiast nie mając kontaktu ze spółką, która dysponuje terenem, dysponuje tytułem własności.
Bo wy nawet szukaliście kontaktu poprzez WIOŚ w Poznaniu,
tak,
prawda?
Tak,
z tą firmą,
pomagali,
czyli tak już pobocznymi drogami, tak, bym powiedziała.
Używaliśmy wszystkich możliwych argumentów, niezbędnych zresztą do tego, żeby udowodnić firmie, że utrudnia kontrolę, bo tutaj też o to chodzi, żeby skutecznie doręczyć wezwanie. Póki ono nie jest doręczone, no to firma nie wie, że ma się stawić w danym dniu. Dopiero praca tutaj w inspektoratu inspektorów doprowadziła do tego, że udowodniliśmy, że firma się faktycznie uchyla od obowiązku poddania się tej kontroli. No niemniej nie przyniosło to skutku takiego, jak sądziliśmy, bo dalej firma no, nie funkcjonuje.
Bo oddaliście sprawę do prokuratury, tak, w 2015 roku, mamy 2018 i nie wiadomo, co dalej, tak?
To znaczy dodatkowo wiemy jeszcze, że firma udostępniła teren przy Zielonej, tam gdzie jest to najbardziej i najlepiej zidentyfikowane miejsce, o którym wiemy, że jest zanieczyszczone, tam gdzie jest siarczyn pofenolowy zdeponowany w dawnym wyrobisku, udostępniła firma z Poznania, firmie również spoza terenu województwa, do dyspozycji i jakby opiekowania się tym terenem i na tym terenie zostało złożone naszym zdaniem odpad, zdaniem firm, które działały na tym terenie, surowiec do dalszego wykorzystania, solanka odpadowa. I ta solanka również na pewno nie pomaga na tym terenie. Mhm. Tutaj też bardzo ważne by było usunięcie tego z tego terenu i takie działania są prowadzone przez właściwe organy również. Etap, każdy organ powinien mówić za siebie, także tutaj może się nie będziemy wypowiadali. Natomiast ewidentnie w wizji stwierdzaliśmy już kilkukrotnie, że teren tego nielegalnego składowiska, miejsca magazynowania, to nie jest legalne składowisko, to jest miejsce deponowania nielegalnego odpadu siarczynu pofenolowego, ulega takim zapadliskom, wymywaniu, czynniki atmosferyczne bardzo silnie oddziaływują i tak naprawdę tutaj to, co pani Renata mówiła, AGH przyczyniło się do bardzo dokładnego przebadania, ale tego strumienia, tego, który odpływa z tego terenu. Natomiast Zachem to jest tak olbrzymi teren, że wszyscy spodziewają się tutaj również innych ewentualnych potencjalnych miejsc zanieczyszczenia.
Zacytuję pana radnego Jasiakiewicza w rozmowie z Marcinem Friedrichem kilka dni temu. 1600 hektarów chmura skażenia. Czyli po prostu no coś no, niewyobrażalnego. Proszę państwa, ale panie, zajmujecie się sprawą od lat, od 2014 badacie tutaj też wody gruntowe i piezometry, wodę w piezometrach, jak powiedziała pani dyrektor, ale czy nie macie takiego poczucia, że trochę wykonujecie syzyfową pracę, bo wy tak badacie, widzicie skutki tych badań, rezultaty, no ale tam dalej te skażenia sobie płyną w kierunku Dolnej Wisły i do studni pani Renaty Włazik na przykład.
Akurat Inspekcja Ochrony Środowiska nie ma wpływu na przeprowadzenie działań naprawczych, bo to leży poza naszymi kompetencjami, natomiast nasza działalność kontrolna i badawcza, szacowanie tych zanieczyszczeń, nadzór nad badaniami monitoringowymi daje raz wiedzę, a dwa możliwość wyłapania tych podmiotów, które mogłyby doprowadzić do kolejnego wtórnego skażenia, nowego skażenia.
Ale czy ktoś korzysta z waszej wiedzy?
No mam
realnie
nadzieję, że wszystkie organy, do których
kierujemy. Bo poza
kierujemy,
tym, że czytają, to
no
tak.
Myślę, że tak, bo są postępowania wszczynane z naszych zawiadomień.
W prokuraturze.
Nie tylko. Organy ochrony środowiska również. Natomiast my swoje własne też realizujemy. Tutaj było wydanych szereg zarządzeń pokontrolnych, 40 decyzji administracyjnych z tego.
A ktoś się przystosował?
Tak. Te podmioty, które tutaj mamy, bo nawet syndyk jedynym podmiotem, który się złożył skargę na nasze zarządzenie na tym terenie, był syndyk. Pozostałe podmioty je wykonywały. My to sprawdzamy i tutaj...
Czyli te firmy, które kupiły po prostu te działki poza Chemoskie.
Tak, bo to są również emisje do powietrza.
Syndyk też wykonał 5 zarządzeń, on tylko wniósł skargę na jedno.
Także tutaj my ten efekt widzimy.
Na nie które? Możemy,
no na to dotyczące funduszu likwidacyjnego utworzenia. To istotne z punktu widzenia jakby likwidacji dalszych instalacji.
Proszę pani, ten fundusz likwidacyjny, bo jest taka zasada, to dla naszych słuchaczy, ale zanim dokończę, to jeszcze mamy telefon. Halo, słyszymy się?
Dzień dobry.
Witam, jest pan na antenie.
Grzegorz z tej strony. Proszę państwa, tak się przysłuchuję tej audycji, tak mi się przypomina audycja też swego rodzaju z miejscowości Witowąż.
Tak, to ja tam byłam w Witowężu, tak, wozem oczywiście satelitarnym, tak no, jest.
Na tej samej zasadzie, pani redaktor.
Składowisko, tylko że tam nie ma niebezpiecznych odpadów i jest znacznie mniejsza skala, prawda, na mniejszym terenie, ale tak, no, to
nie,
prawda.
Może nie wszystko do końca wyjaśnione, no może i faktycznie, bo pani redaktor bardziej tu jest zagłębiona w tym. Tylko co mnie przeraża, że mamy tyle służb wszelkiego rodzaju. Policja, prokuratura, ochrona środowiska, sanepid i nikt nic w tym kraju nie może. Tu pani mnie no właśnie chyba z ochroną środowiska czy sanepidu powiedziała, no, no nikt nic nie może. No, nie mogę
to ja mówię, to ja powiedziałam, że takie mam wrażenie. Że, nie, że wszystkie służby działają, oczywiście robią swoje. Natomiast rezultat jest taki, że to skażenie sobie płynie dalej, albo te śmieci w Witowężu leżą dalej, tak? Na miejscu.
Tak, a, no właśnie. I to już kilka lat to się tak zanosi. No tutaj w tym Zachemie słyszę, że tu pewna pani ma zatrutą wodę, no i ta pani musi wytrwać.
Więcej osób ma, ma zatrutą wodę.
To jest właśnie tragedia.
No, 1200 mieszkańców.
Mhm. Właśnie, to, no, to, no i to jak, co... to, no, jak to zrobić? No to na koszt tych, co truje, powinna być woda dostarczona tym ludziom, no czy do inwentarza.
Tylko,
no,
że,
no,
tylko, że... Tylko, że tak? Już nie ma tych, co trują, bo Zachem się rozpadł. Dawno temu już go nie ma i upadł. Mamy syndyka masy upadłościowej, prawda, który te działeczki sprzedał.
Proszę
tak?
Państwa, to nie tak całkiem. Jak syndyk przejął ten zakład, to powinien zabezpieczyć, za coś pieniądze wziął, a nie tylko pozwalniać ludzi. I no już nie będę dalej ciągnął tematu, bo też swego czasu miałem taki problem z...
Ale teraz nie będziemy o tym. Dziękuję panu bardzo. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, do
usłyszenia.
Tylko pani Renata, jeżeli Błazik. Mogę, to jest tak, jeżeli każdy, ktokolwiek z nas nabędzie jakiś spadek, to przejmuje i w plusy, i minusy.
Czyli na przykład zadłużenie tego
spadkodawcy. A tutaj wychodzi tak, że syndyk przejął, nadal ma niesamowite środki i wpływy z dawnego Zachemu i potem Ciechu, ale tak naprawdę nie wszystkie, że tak powiem, minusy, wszystkie zadłużenia sobie, że tak powiem, wywalił i niech potrzebuje. A tutaj bardzo mi się nie podoba to, że została mieszkańcom wyłączona, przyznana w latach 80. Jedyna rekompensata w postaci dostarczania wody. Tak, i to było wyłączone. Moim zdaniem jest to zrobione bezprawnie i gdyby tego wyłączenia nie było, na dzień dzisiejszy to zanieczyszczenie też nie szłoby w takim tempie. W tej chwili jest zbierana kolejna petycja do właśnie o to, żeby z powrotem przywrócić mieszkańcom darmową wodę. To jest, ja zaznaczam, to jest jedyna skromna rekompensata, którą ci ciężko pracujący tam ludzie, w dużej mierze rolnicy,
no i ja się zastanawiam.
Mieli przez jakiś czas. Ja też uważam, że tutaj wojewoda ma dużo możliwości środków, że podejmie jakieś działania pomagające też rolnikom i pomagające mieszkańcom, że będzie też zrobione poza jak najszybszym zabezpieczeniem i takim faktycznie realnym, a nie tylko na papierze, tych wszystkich zanieczyszczeń, że pomogą AGH badać dalej i przede wszystkim zaczną też badać nas, mieszkańców, bo to też jest bardzo istotne i to pana ministra...
Wasze zdrowie, nie tylko...
Tak, bo
studnie.
Nikt do tej pory nie zrobił w tej chwili kompletnie nic. Jedyne, co nam miasto zaproponowało jakieś 3 miesiące temu, to szkolenie. Ale ja się pytam, w jakim celu? W tym, żebym ja wiedziała, jak w przyszłości mam moje wnuki, które się najprawdopodobniej urodzą kalekie, wychowywać? Bo ja jako matka w tej kwestii działam, bo ja się boję o moje dziecko i o wszystkie inne dzieci mieszkające na tym terenie. A to też są na terenie Łęgnowa, na Górce. Tam jest szkoła, tam jest przedszkole i to jest blisko tego składowiska. Czy poza mną i urzędnikami, którzy do 15 wykonują prawidłowo wszystko, co robią. Nikt tego w tym państwie nie widzi. Dlaczego w majestacie sprawa za sprzedano tak zanieczyszczone tereny, to tak jakby Czarnobyl sprzedano i ktoś zaczął sobie tą ziemię rozwozić, bo państwo sobie zdają sprawę, że ziemię z składowiska Zielona jest rozwożona, ta solanka ma być wykorzystywana do celów leczniczych. Czy tylko mnie to dziwi?
To nie jest, ja że zapytam, ma, nie, to nie jest, że ma wykorzystywana być, tylko podmiot, który tą solankę złożył, taką deklarację składał. Ja no, pozwolę
A
sobie...
mógł na to sobie pozwolić? Czy to wiesz, znaczy, mógł mu zabronić?
Nie ma takiej możliwości, żebyśmy mogli zabronić. On tutaj jakby deklarował, że będzie to albo do wykorzystania na drogę, albo będzie do wykorzystania w celach leczniczych, co myśmy kwestionowali również jako no, niewykonalne w naszym zdaniem. Również z tego powodu, że ta solanka nie jest odizolowana od gruntu i tutaj jakikolwiek by nie był pierwotny zamiar, to dzisiejsze wykorzystanie, zdeponowanie w miejscu wyrobiska, kontakt z zanieczyszczonym gruntem na powietrzu, kontakt z innymi odpadami metalowymi, gruzu, bo tak wygląda to miejsce zdeponowania, absolutnie ten cel leczniczy wyklucza i to jest, nie ma racji bytu coś takiego.
Panie doktor, my traktujemy tę solankę jako odpad. Odpad, który jest zgromadzony w miejscu do tego nieprzeznaczonym. I w tym momencie kompetencje posiada prezydent, który powinien nałożyć obowiązek usunięcia tego odpadu, bo jest deponowany w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
A prezydent wie o tym, że tam złożono tę solankę?
Tak, wie, bo my poinformowaliśmy pana prezydenta.
A ja o tym wiem od września.
Czy pani wiedzą coś na temat tego, że wydano już taki nakaz usunięcia? Nie wiecie.
Z tego, co ja wiem, się nie robi kompletnie nic w tej dziedzinie.
Według naszej wiedzy nie, natomiast z tego, co wiemy, postępowanie było wszczęte i rozpoczęło się jego prowadzenie. Etapu nie znamy.
Natomiast mówię, my wykorzystujemy wszystkie...
Ale kto konkretnie to postępowanie? Prezydent ze swoimi służbami.
Tak, my wykorzystujemy wszystkie nasze kompetencje, natomiast nie możemy tych kompetencji przekraczać.
Nie, to jest oczywiste. Nie możecie, bo ktoś się odwoła i wioś przegra, prawda? To jest oczywiste, czy to jest jasne. Ale takie jeszcze pytanie w związku z powyższym. Pani Renata Własik, mieszkanka Łęgnowa, wie i wszyscy wiemy, że tam są też uprawy w Łęgnowie. Zresztą bardzo piękne tereny i malownicze. Czym podlewane są te uprawy?
Proszę zauważyć, że właśnie ludzie tam niesamowite swoje nakłady, często gęsto mają kredyty zaciągnięte na to, żeby móc pracować, bo to nie są ludzie mieszkający z zasiłków socjalnych czy na terenach socjalnych, tylko ciężką swoją pracą dorobili się często na swoich ojcowiznach czegoś, starają się być prawowitymi obywatelami, a w tym momencie państwo nie pomaga im, że tak powiem, bo dochodzi do zatruć, o których wszyscy wszystko wiedzą od lat, a tak naprawdę teraz się jeszcze doszukuje winy w tych właśnie mieszkańcach, w tych rolnikach i jakieś próby zakazu.
Ja nie próbuję tutaj nikogo obwiniać, ale się zastanawiam, bo wiadomo, że taka woda, którą pijemy, którą gotujemy, no to ona jest jednak dosyć droga i zazwyczaj rolnicy taką wodą nie podlewają. Wodą ze studni, ale państwo macie zwyczaj studni
zatruty. Tam są rowy melioracyjne, które służą właśnie i były stworzone między innymi po to, żeby nawadniać pola uprawne, które są tam zrobione. Żeby to robić, każdy z rolników musiał kupić bardzo drogie urządzenia. Często nadal spłacają kredyty po tym, a w tej chwili gromy się powoli zaczynają odzywać, że oni nie powinni tego robić. To w takim razie ja proszę o stworzenie programu, który zrekompensuje i przekształci ten teren w jakiś inny. Jest możliwość, ja nie chcę być tu ekspertem, ale wiem, że na przykład można tam zacząć jakieś brzuski, które nie dość, że będą oczyszczać teren, to będą wykorzystywane
czyli
też ktoś ekonomicznie.
Ktoś wam pomoże, czekacie na to, aż ktoś wam pomoże, tak. Co
no,
dalej
znaczy,
zrobić.
Do paradoksu dochodzi do tego, że mi przysyłają różne propozycje, ale proszę zauważyć, że ja to robię pro bono. Ja jako samotna, bezrobotna w tej chwili matka tym się zajmuje, ale to chyba tak nie powinno być. No bo to staje na głowie. I do mnie wysyłają, że ja mam gdzieś coś pisać. Czy to ja powinnam mówić? Czy...
Ale wysyłają? Kto wysyła, że gdzie ma
to
pani...
To proszę sobie przejrzeć grupę i tam między innymi mamy, gdzie można składać jakieś wnioski i tak dalej.
Czy ale to... kto pani takich rad udziela?
Proszę przejrzeć grupę. Ja w tej chwili już nie pamiętam, bo osób, które tam się zaczynają kontaktować...
Nie, ale ja pytam o instytucje.
Mówię, to na grupie jakiś czas temu ktoś mi przesłał jakąś tam możliwość składania jakiegoś wniosku. Ale ja się pytam, czy to ja, samotna, bezrobotna matka, mam to wszystko ciągnąć i trzymać? Ja też nie mam już powoli na to siły. Ja bardzo chętnie będę nadal w tym uczestniczyła, bo mam już bardzo dużą wiedzę, chociaż nadal nie wszystko wiem. I chętnie bym, że tak powiem, czuwała nad tym, bo to, co działo się do tej pory, niby było wszystko okej, a tak naprawdę jest jak jest i wszyscy niby wszędzie wszystko robią, tylko ja się zastanawiam, czy tak naprawdę politycy to nami się zajmą wtedy, jak my tam wymrzemy wszyscy i będą w światłach celebrytów przychodzić nam wiązanki na nasz pomnik mieszkańców Łęgnowa dopiero składać, bo to tak się zapowiada. Ja liczę, że wojewoda, który niedawno się o tym dowiedział, że tak powiem zwiąże jakiś komitet, o którym też już się mówi i tam konkretni eksperci zaczną w różnych dziedzinach, czy właśnie od rolnictwa, od zdrowia, a przede wszystkim od zabezpieczania jak najszybciej tych zanieczyszczeń.
Pani Renato,
i oczyszczania terenu.
A skoro mowa o wojewodzie, było spotkanie kilka dni temu mieszkańców z wojewodą.
Tak, było w piątek, ja na nim byłam nieobecna.
Ale z pewnością wie pani.
Tak, ale doskonale znam i mam relacje od wszystkich obecnych poza wojewodą z tego spotkania. Wojewoda porozmawiał z właśnie między innymi z moim tatą, z panem Dżakanowskim i z Radą Osiedla. I też powiedział, że niebawem się oficjalnie w tej kwestii, powiem, to wszystko, że tak powiem, udało.
Czyli nie wiadomo jeszcze, jakie działania podejmie wojewoda, mówiąc jednym
dokładnie
zdaniem.
Dokładnie, bo to było tak, miasto zepchnęło problem na państwo, sejmik zepnął problem na państwo, a państwo teraz odbiło piłeczkę do wojewody. I ja po prostu jako mieszkaniec liczę, że w końcu ktoś tutaj się wykaże i zacznie czynem cokolwiek w tej kwestii robić, bo ja nie chciałabym zmusić, znaczy w przypadku moich rodziców, bo tylko, że tak powiem, a przyszłościowo może jako ich spadkobierca, iść do sądu i domagać się odszkodowania. A nie wiem, czy państwo wiecie, że w tej chwili jeden z mieszkańców Łęgnowa wsi za oczyszczalnię ścieków dostał ponad milionowe odszkodowanie i to my wszyscy jako podatnicy na to się zrzucamy.
I
a nas tam jest 180 domów, więc jeżeli wszyscy właściciele pójdą do tego sądu, to ja nie widzę ciekawie tego państwa i w spłacaniu.
I miasta. I ostatnie już pytanie do pani z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, jakbym prosiła szybciutko. Czy ja wiem, że tym się zajmuje RDOŚ, ale czy słyszały panie, ponieważ nie ma pani Marii Dąbrowicz, będzie ta remediacja terenu, czy nie będzie? Wiedząc, bo na pewno są panie tym też zainteresowane. Pani dyrektor.
Z tego co wiemy, to pani dyrektor tutaj stara się o pozyskanie środków na tego typu przedsięwzięcie.
I musimy już kończyć, proszę państwa. Bardzo dziękuję państwu za udział w audycji, naszym słuchaczom, naszym gościom. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.